Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witamy w podcaście Rok i Borys, ja jestem Rok, ze mną jest Borys, dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, chciałbym tylko powiedzieć, że w ostatnim podcaście jesteśmy źle podpisani, tak? Zauważyliśmy to i nie wiem, czy będzie mi się chciało to zmienić. Najwyżej zrobi odbicie lustrzane tak na ekranie i już będziemy poprawnie. Bo jednak wolę, nawet jak wirtualnie jesteśmy skierowani do siebie.
A tak, tak, to prawidłowe. To jest bardzo dobre podejście. Ja to zawsze tak lubię, bo to bez sensu, jakbyśmy patrzyli każdy w inną stronę, jakbyśmy rozmawiali z innymi typami zupełnie. W związku z tym, proszę Państwa, że nagrywamy zdalnie w domowych zaciszach, to nagrywamy na bieżąco, to znaczy nie realizujemy od razu jednego dużego podcastu i potem dzielimy go na części, tylko codziennie sobie siadamy i o czymś porozmawiamy. Nie oznacza to oczywiście, że będzie 5 odcinków podcastu, bo nawet nasze towarzystwo wzajemnie znosimy tylko do maksymalnie 3 odcinków, ale dzięki temu możemy korygować na bieżąco to, co się dzieje. Ja mogę Borysa zapytać, co na przykład dzisiaj ciekawego się wydarzyło u niego, ile się coś wydarzyło?
Nic absolutnie.
Nie, a ja mogę powiedzieć, bo byłem na zakupach, więc ryzyko podniosłem bardzo mocno.
Jak stalker, byłeś tak ubrany byłeś tam?
Nie, byłem zupełnie na luzie i tam parę emerytek spotkałem w sklepach i pomyślałem sobie, znaczy w sklepie, dlaczego te starsze panie wysyłają? To przecież jest największe zagrożenie dla nich, ale no były w tym sklepie, a może takie emerytowane osiedle, ja mam nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. I wszyscy z takim humorem i ze śmiechem raczej odnosili się do tego wirusa. Do momentu, kiedy kaszlnąłem, wiesz, chwilę minęło, zanim się zorientowałem, że to może być pewnego rodzaju wykroczenie i powiedziałem, przepraszam, nie, coś mnie w gardle zaswędziało, to nie jest koronawirus.
To nie była prowokacja.
Nie, wiesz, powiedziałem, to nie jest koronawirus i zrobiłem krótką pauzę, tak mi się wydaje, nie, ale to przywróciło uśmiechy na usta pani i żeśmy wrócili do zakupów, więc nic złego się nie stało, ale tak pomyślałem, kurde, zaraz mnie ze sklepu wyrzucą albo coś, nie. Więc poza tym żadnych atrakcji nie było. Poza tym, o czym żeśmy rozmawiali trochę przed podcastem, że miałem okazję posłuchać i poczytać sobie o rewelacjach z Naughty Doga, o tym, że bardzo męczą swoich pracowników, co zresztą do przewidzenia raczej bywa w tej branży. Więc, ale do tego nie będziemy się odnosili, prawda?
Nie, myślę, że chyba, że rzeczywiście rozwinie się jakoś ten temat. My o crunchu już swoje, myślę,
tak, już wiele razy żeśmy o tym rozmawiali.
Więc no poczekaj, jeszcze sobie poczekamy, zobaczymy.
Tak jest. I teraz o czym będziemy rozmawiali zatem, skoro nie
ale
o tym?
Ale będziemy rozmawiać o tym, co właśnie robimy, czyli robimy pracę zdalną, ponieważ nasz podcast nagrywamy w studiu, które no nie jest ani w moim, ani w twoim domu, więc obecnie przenieśliśmy się na pracę zdalną i nagrywamy każdy od siebie z domu. No i stwierdziłem, że to jest w ogóle super temat do tego, żeby przedyskutować. Ja mam takie doświadczenia swoje, bo i jak pracowałem w korpo, to pracowałem zdalnie, też pracowałem w domu po prostu, nie zdalnie, tylko mając firmę. Teraz zresztą siedzę i pracuję tak naprawdę w domu na co dzień. Patrząc na to, że sytuacja w Polsce i w wielu krajach na całym świecie wygląda w taki sposób, że te firmy, które mogą wysłać pracowników na tak zwany home office, robią to i dla wielu osób może być to pierwsza styczność z taką pracą domową. Ja stwierdziłem, że możemy sobie porozmawiać o tym, jakie są zalety, jakie są wady, jakie są trochę rady od nas, no bo i ty, i ja pracujemy w domu i co można tak naprawdę z tego wyciągnąć. Jest taki artykuł, w sumie zainspirował mnie na portalu Marketing przy kawie i tam jest taki, przeczytam cytat i podyskutujemy sobie.
Dobrze.
Obecny sposób pracy jest zdominowany przez ekstrawertyków, marnuje się więc mnóstwo zasobów na bezproduktywne spotkania, wyjazdy, eventy. Ciągłe fizyczne przebywanie ze sobą stało się dogmatem, a menadżerowie fizycznie obecni w firmie wyznaczali tempo pracy. Po epidemii może się okazać, że zdalnie lub przynajmniej częściowo zdalnie można pracować elastycznie i równie kreatywnie.
No proszę, ja mogę coś powiedzieć ze swoich takich bieżących doświadczeń, bo praktycznie dzisiaj miałem taką sytuację, że rozmawiałem, robiłem swój materiał dla Polsat Games i dotarła do mnie fragment rozmowy nieprzeznaczonej dla mnie. Gdzieś tam pomyłkowo Radek...
A czy to było o tobie?
Nie, na szczęście nie. Na szczęście, zwolnimy tego Maciaszka wreszcie, ale nie możemy, kontrakt ma na paręnaście lat, Boże! No ale, więc dotarła do mnie rozmowa i pomyślałem sobie, że teraz te wszystkie rzeczy, które się załatwiało poprzednio w biurze, czy tam właściwie w pracy, w firmie, to teraz się wszystko na Messengerze wpisuje i to ma szansę zafunkcjonować, chociaż pewnie jest dużo trudniej, zwłaszcza z perspektywy takiej osoby, która ma dużo na przykład poleceń do wydania albo dużo rzeczy do przekazania pracownikom, to wtedy pewnie dużo łatwiej byłoby po prostu porozmawiać niż pisać to wszystko, chociażby z tego względu, że można komuś niewłaściwemu wysłać coś i to może inne kłopoty powodować, ale ja oczywiście jestem przedstawicielem takiego wolnego zawodu i pracuję zdalnie od wielu lat i muszę powiedzieć, że dostrzegam zalety, niewątpliwie, takiej sytuacji, ale dostrzegam też wady, o tym pewnie sobie porozmawiamy, ale czy to już jest ten dobry moment, żebyśmy mówili o zaletach takiej pracy?
Wiesz co, ja chciałbym jeszcze wspomnieć o takiej rzeczy, o której bardzo rzadko się mówi. I w sumie cały świat jest podporządkowany pod tych ludzi, którzy lubią wstawać rano. Szkoły mamy rano, aha, pracę mamy w większości przypadków rano. Większość tych firm wygląda w taki sposób, że tam sobie idziesz na 8 czy na 9 do pracy i pracujesz te 8 godzin. Jest oczywiście taki podział ludzi na skowronki i na sowy. Sowy, tak. I być może dla wielu osób, które mają z tym problem, no to będzie taki powód do rozmyślań nad tym, w jaki sposób chcą pracować, bo właśnie praca zdalna pozwala na wiele pewnych takich zmian, które w normalnej pracy by się nie wydarzyły. Porozmawiajmy sobie o zaletach. Ja wypunktowałem parę rzeczy.
A ja też no mam przecież, oczywiście, co sobie zaraz tutaj notatki swoje.
I wydaje mi się, że chyba takim dość oczywistą rzeczą jest to, że nie traci się czasu na dojazd do pracy i zakładanie spodni. Ja kiedyś chodziłem do pracy, gdzie codziennie dojeżdżałem w jedną stronę godzinę 15, godzinę 20. Czyli prawie 2,5, no czasem jak były straszne korki, to nawet 3 godziny codziennie marnowałem tak naprawdę w autobusach wrocławskich. No, nie do końca marnowałem, bo czytałem dużo książek i robiłem sobie zdjęcia, ale dla wielu to może być frustracja. Jak zdarzyło mi się pracować zdalnie, no to ten problem po prostu odpadał i też teraz na przykład, jednak jak muszę wyjść z domu i gdzieś pojechać na miasto w takich godzinach porannych, to szlak mnie trafia w tych korkach. Bardzo szybko się odzwyczaiłem, a jednak przez tyle lat codziennie dojeżdżałem. Kolejna rzecz to jest coś, o czym na początku nie myślałem, ale wydaje mi się też logiczne, to jest to, że można w miarę swobodnie zarządzać swoim czasem pracy. Czyli jeżeli pracujesz zdalnie, to możesz sobie, no nie wiem, no, twoja żona chce wyjechać na dłuższy weekend, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, no ale ty masz dużo pracy, więc jedziesz z nią i już na tym weekendzie sobie pracujesz, wszyscy jesteście razem, ale ty możesz wybrać miejsce, w którym pracujesz. Możesz na przykład pójść na siłownię sobie rano, gdzie... tak gdzieś 10, 11, gdzie ludzi praktycznie nie ma. Możesz pójść na zakupy. To też wiadomo, że to ty decydujesz o tym, znaczy nie każda praca jest taka, w której ty decydujesz, od której do której pracujesz, bo jeżeli pracujesz na projekcie i ty masz wykonać jakieś zadanie, to jest dla ciebie oczywiście ważne, ale jeżeli pracujesz w handlu i pracujesz na słuchawce albo w call center jakimś i teraz z domu jakby odbierasz telefony albo dzwonisz, no to ty musisz być przy tym telefonie i nie możesz sobie wyjść do siłowni o 12 na przykład. Więc to nie dotyczy wszystkich, ale na pewno części. Kolejny punkt to jest, no, słucham.
Strasznie, żeś się rozgadał. Ja bym tutaj chętnie bym coś dodał do tej historii.
Proszę bardzo.
Wspominałeś na początku o tym, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego systemu pracy, że ludzie wstają wcześniej, idą do pracy i potem wracają i mają to popołudnie teoretycznie dla siebie zarezerwowane. To chyba wynika z tego i to się zgadza także w moim przypadku, że człowiek dosyć sprawnie intelektualnie funkcjonuje po tym, jak się przebudzi. Ja też tak mam, że jak się obudzę, to na dużo wyższych obrotach pracuję. Można sobie zrobić kawę jeszcze przy okazji i jest dosyć fajnie pracować w ten sposób. Natomiast też zdarzają się takie sytuacje, że ktoś na przykład nie przespał nocki, albo zabalował, albo coś i potem nie może się zupełnie, musi te 8 godzin spędzić w pracy. Natomiast będąc w domu, zdarzają mi się takie sytuacje, że ja sobie popracuję przez parę godzin, a potem normalnie się zdrzemnę na godzinkę i potem wracam do pracy znowu ze świeżym umysłem, co w przypadku takiej pracy gdzieś na jakimś miejscu, gdzie cię szef obserwuje, no to raczej godzinna drzemka nie wchodzi w rachubę. Natomiast jestem święcie przekonany, że taki 8-godzinny dzień pracy i w zasadzie to chyba już jest udowadniane powoli, nie do końca jest efektywny w 100%. Teraz w niektórych miejscach skraca się te godziny pracy, prawda? Już nie musi być 8 godzin, może być na przykład 4 godziny, ale jeżeli ta praca jest dobrze usystematyzowana, to dużo łatwiej się ją wykonuje. Ja w ogóle mam sporo doświadczeń mam z pracy, zwłaszcza jak byłem młodszy, gdzieś poza domem, gdzie zaczynałem o 7, o 8 i pracowałem przez 8 godzin. I jestem świadom tego, jak wiele rzeczy podczas tej pracy totalnie tej pracy nie dotyczy. Tam są jakieś spotkania towarzyskie, jakieś rozmowy, gdzieś to się rozciąga w czasie, trudniej się skupić trochę, zwłaszcza jak się ma towarzystwo innych osób. Pojawiają się jakieś takie tematy dodatkowe, którymi się człowiek zajmuje. I to jest jakby z jednej strony masz coś takiego, że masz kontrolę współpracowników, czy tam kontrolę szefa, który obserwuje to, co ty robisz, ale z drugiej strony jest tyle takich czynników, które wpływają na rozbicie tej harmonii, że czasami w domu jest pracować łatwiej, tylko jest taka chyba jedna bardzo ważna zasada, że po pierwsze trzeba mieć dużo samodyscypliny, bo bez tego jest niezwykle ciężko. Jeżeli masz jakiś plan i potem się go nie trzymasz, no to lepiej jednak pracować poza domem, gdzieś, gdzie ktoś tam przywoła cię do porządku w niektórych sytuacjach. I potrzeba, w domu potrzeba spokoju, co nie jest takie proste, zwłaszcza jeżeli w domu się ma rodzinę. Bo poszedłem za daleko?
No może trochę poszedłeś za daleko, ale możemy sobie o tym porozmawiać od razu, bo ta samodyscyplina a przede wszystkim samodzielność, bo jeżeli pracujesz, jeżeli na przykład jesteś programistą i jesteś juniorem, to nie jesteś do końca samodzielnym pracownikiem. Znaczy ty cały czas, w ogóle wszystkie te stanowiska, na których też się uczysz, to ciężko jest pracować z domu, ponieważ nie do końca jesteś samodzielnym pracownikiem. I to wydaje mi się też duży, duży problem. Nie wiem do końca, jak to może być rozwiązane, bo w wielu firmach, na przykład robiących gry, jest tak, że tych juniorów jest sporo. W tym momencie, wiesz, jakby, jeżeli twoja praca wygląda często tak, że robisz coś, co chwilę pytasz się swojego kolegi, jak to powinno wyglądać, no to może być gorzej. Ja konsultowałem to z kilkoma osobami z branży, dzisiaj przedzwoniłem do kilku i rzeczywiście chyba nikt nie znalazł na to jakiegoś sposobu. Ktoś zaproponował, że no można byłoby mieć Skype'a cały czas odpalonego w tle i ty robisz sobie swoje i jakby ta osoba się pyta, jak ten, ewentualnie jego pulpit widzisz na drugim ekranie, no ale to też jest takie dość ciężkie, a samodyscyplina, przykład w moim przypadku wygląda to tak, że ja staram się codziennie rano wstawać, niestety mam tendencję do tego, żeby pracować w nocy. Ja czasami jest tak, że o 23 siądę sobie do montażu i siedzę tak do drugiej, do trzeciej, do czwartej czasami. Staram się nie dopuszczać do takich sytuacji. Znaczy teraz mam taki rygor, że najpóźniej kładę się spać o 1 w nocy i wstaję o 9, żeby te 8 godzin no, mieć mniej więcej przespane, ale za to też lubię pracować rano. Znaczy jak wstanę rano, 8 na przykład, raczej rzadko mi się to zdarza, nie chcę tutaj przeginać, więc powiedzmy o 9, zrobię sobie śniadanie, herbatkę i już o 10 siadam i pracuję i jest spoko rano. Nie jestem jakimś klasycznym skowronkiem albo klasyczną sową. Nie wiem, jak to określić w ogóle.
Powiedz mi, miałeś takie momenty, bo to mi się zdarza, często muszę to przewalczyć. W związku z tym, że pracuję w domu, teraz zwłaszcza jak jest towarzystwo mojej rodziny, w każdym możliwym miejscu jest i mój syn, i moja żona cały czas. Zresztą moja żona też pracuje w domu, więc to jest łatwiejsze z tego względu, ale czasami mam takie podejrzenie, że moja żona nie do końca wierzy, że ja w ogóle pracuję. Rozumiesz? Pomijając to, w jakiej branży ja funkcjonuję, nie? Ale nie miałeś takiego momentu przejścia z pracy w korporacji, gdzie wyjeżdżałeś z domu, do tego momentu, kiedy jesteś i pracujesz sam, że twoja żona podejrzewa cię na przykład, że ty się obijasz, bo to wiesz, trudno zweryfikować bardzo, nie? Jeżeli nie masz szefa, który cię tam, jeżeli cię nie wyrzucił, to znaczy, że pracujesz. A tutaj?
Ja miałem straszny, duży problem miałem z tym. To rzeczywiście miałem tak, że jak zacząłem być w domu codziennie, to jest tak, moja żona pracuje dwa razy w tygodniu chyba rano, trzy razy po południu. Mhm. Więc te momenty, kiedy byłem rano, to dla niej automatycznie, ja to rozumiem oczywiście, nie? Ale dla niej to było tak, że ja jestem dostępny.
Aha.
I to też powodowało pewne konflikty.
Takie,
no może nie duże, no ale to takie może napięcia bardziej bym powiedział, no bo ona jest przyzwyczajona do tego, że jak ja jestem w domu, to nie jestem w pracy, a w tym momencie jestem w domu i w pracy naraz. Teraz jest trochę inaczej, ponieważ ja sobie dosyć mocno zorganizowałem miejsce pracy, ty zresztą też.
Tak jest, tak.
I to jest na przykład problem osób, które muszą teraz pracować zdalnie, że nie mają tego miejsca. To jest bardzo ważne, bo nie chodzi tylko o to, żeby się odizolować i żeby ci rodzina nie przeszkadzała, chociaż uważam, że to też jest ważne, ale chodzi też o to, żeby mieć komfortowe miejsce pracy, żeby mieć odpowiednie biurko do pracy, żeby mieć dobry fotel, jeżeli siedzi się na przykład przy komputerze albo na telefonie. Ja mam takie biurko, które mogę sobie podnieść bardzo wysoko i stać przy nim. I montować. Jak mnie na przykład, jak czuję już trochę plecy, to sobie to zmieniam i pracuję sobie tam dwie godzinki na stojąco. Zresztą dużo osób jest w branży growej, którzy pracują w domu i pracują przy komputerze na stojąco.
Ja w ogóle, wiesz, ja tak nie do końca pamiętam tego momentu przejścia, bo w moim przypadku wyglądało to tak, że skończyłem studia i zabrałem się do pracy samodzielnie. Jakby od początku cokolwiek robiłem to sam, zawsze miałem firmę, więc u mnie to było takie przejście w zasadzie z nauki, która musiała być systematyczna siłą rzeczy, do pracy, więc nie było takiego momentu, że wiesz, że się odzwyczaiłem od takiego funkcjonowania. Jeszcze jedną rzecz cię zapytam, ale to za chwilę. Chciałem o tej izolacji opowiedzieć trochę, bo też mam tak, że ja mam swoje biuro, bo to nie bez powodu jest piwnica. Ja taką odczuwam potrzebę trochę od odsunięcia się od rodziny, no bo oni są tacy trochę rozpraszający. Zresztą, kiedy ja jestem za blisko, to też mają takie poczucie, że ja nie do końca pracuję i można mnie trochę wciągać w inne zajęcia, co bywa frustrujące jednak. Więc mam takie, po pierwsze mam swoje miejsce, po drugie mam wyznaczone godziny. Na przykład mówię mojej żonie, że zawsze od 12 do 16 jestem w pracy i coś robię konkretnego, no i wtedy jakby rodzina traktuje to tak, jakby mnie w domu nie było. I bez tego się nie da. Ja na przykład szykując się do podcastów, miałem takie, wiesz, jak kupiłem sobie tableta, to myślałem sobie, o kurde, teraz mam tableta, to mogę sobie posiedzieć z rodziną, porobić notatki, pogadać z nimi. Jeszcze miałem taki plan, żeby jakby szykując różne tam argumenty w dyskusji, to też zapytać moją żonę, nie? Co ty myślisz na ten temat, żeby mieć dodatkowy głos, nie? Żeby to przeanalizować, ale absolutnie się nie da tego zrobić. Parę razy próbowałem robić notatki w pokoju z dziećmi i z moją żoną i szaleństwo okropne, więc i tak wróciłem do komputera, wróciłem do piwnicy, no bo inaczej się nie da. No i to też jest, oprócz tego, że musisz trochę gdzieś tam w tej rodzinie się ulokować jako osoba pracująca, a jednak będąca w domu, to musisz sobie sam taki, to się chyba nazywa mindset, ja nie wiem, takie nastawienie wewnętrzne, nie? Że teraz jesteś w pracy i robisz konkretne rzeczy, bo bez tego niezwykle trudno jest jakby uzyskać tę dyscyplinę, bo to opowiadałeś o tym, nie? Ja też miałem takie momenty, że zdarzało mi się do trzeciej, do czwartej siedzieć i montować i wtedy wstawałem o takiej dosyć niekonwencjonalnej godzinie i trudno było uzyskać tą pewną powtarzalność, która w pracy się przydaje. Wiesz, bo to jest tak, że z jednej strony nienormowany czas pracy, robisz co chcesz, kiedy chcesz, ale jak nie wprowadzisz sobie pewnej powtarzalności, która być może jest upierdliwa, no to zaczynasz zapominać o tym, że pracujesz, odkładasz pewne rzeczy, szukasz innych obowiązków, które są mniej takie dotkliwe albo mniej obciążające i w rezultacie praca się w ogóle nie posuwa do przodu. Ja mam takie wydzielone terminy, mimo że pracuję w domu, mimo że mam tą pełną swobodę, to mam taki plan zawsze założony, że jak robię coś dla Polsat Games, to robię zawsze w poniedziałek, nie? Że siadam rano w poniedziałek i się tym zajmuję. I każdy poniedziałek, jak przychodzi, to wiem, że to muszę zrobić. I to nie jest tak, że narzucam sobie jakieś tempo i zaczyna to przypominać pracę w biurze, tylko muszę mieć jakieś takie normy, w które się wpisuję. Ale to jest chyba takie właściwie podejście, każdy ma jakieś indywidualne podejście do pracy w domu, ale kieruję się do pytania, które chciałem ci zadać, bo ten moment, kiedy żeś przeszedł z pracy w korporacji do pracy samodzielnie w domu, to był jakiś taki okres przejściowy, że musiałeś wejść w takie tempo pracy poza korporacją? Że były takie momenty, że na przykład nie wiedziałeś za co się wziąć i w zasadzie nic nie robiłeś?
Nie do końca. Wiesz co, ja miałem trochę inne problemy. Pierwsza rzecz, ja już miałem bardzo duże doświadczenie z pracy w domu, bo pracując w korpo i tak robiłem zlecenia jakieś takie filmowe, montowałem film przede wszystkim, gdzie bardzo dużo pracowałem w domu, więc już miałem jakby to przepracowane, ale dotknęły mnie trochę inne rzeczy, znaczy dotknęły mnie to, że nie mogę sobie pójść na kawkę, na pogaduchy jakieś, albo na obiad, bo ja pracowałem w firmie, która miała kantynę. I to było takie, wiesz, że jak siedzisz cały dzień w domu, to ja na przykład robiłem sobie tak, że starałem się codziennie wyjść, na przykład na zakupy.
Aha.
Żeby chociaż się przespacerować.
A to ty miałeś innego rodzaju siedzieć, problem. Ty żeś po prostu za dużo pracował.
To też jest kolejny problem, bo uważam, że jak się siedzi w domu, to można się łatwo zapomnieć i za dużo pracować. I można siedzieć i siedzieć i siedzieć, no bo w sumie jest miło, fajnie, ale ważne jest to, żeby rozdzielić ten mindset, żeby teraz jestem w pracy, a od tam 17 jestem w domu i już na przykład laptop firmowy zamknięty.
Jestem bardzo ciekaw, bo tu jest dużo zagadnień, które można by omówić, ale w związku z tym, że mamy sytuację taką wirusową mocno i nasza rozmowa też wynika raczej z tego, żeby podyskutować o tym, co wiele osób teraz, czego wiele osób doświadcza. To znaczy dużo osób trafia teraz do takiej, jakby wychodzą z korporacji albo z gdziekolwiek pracują i zaczynają to samo robić w domu, bo tak jest bezpieczniej. I myślę, że wiele zakładów pracy, ja nie wiem, w ogóle zakład pracy to taki trochę relikt, mi się wydaje, taki zwrot. Ale wiele miejsc pracy taki układ przyjęło teraz, że pracuje się w domu. Jestem bardzo ciekaw, jak nasi słuchacze w takiej sytuacji się czują, że wiesz, pracowali cały czas pośród ludzi, robili coś w zespole, a teraz muszą robić indywidualnie. I czy łatwiej jest im się zorganizować w związku z tym, czy trudniej, bo to pewnie też każdy będzie inaczej do tego podchodził, nie?
Ja ci powiem o moich pierwszych doświadczeniach. Miałem problem, ja mam w ogóle problem z kolanem. Taki już, który mam nadzieję już mnie nie dotyczy, ale przez lata miałem i siedziałem w domu 3 tygodnie chyba, pracując po prostu na firmowym laptopie. Tylko, że ja miałem taką pracę, że to było dużo siedzenia na laptopie, ale też rozmowa z klientami, więc to było dzwonienie i rozmawianie. Więc ja przez te 2 czy 3 tygodnie, nie pamiętam, bardzo dobrze mi się pracowało w domu. Znaczy wszystko to, co dużo, dużo efektywniej pracowałem. Czy wszystko nigdy, nic mi nie przechodziło na następny dzień do roboty. Wszystko było sprawnie, ale to dlatego, znaczy wydaje mi się, że to jest moja wina, no bo ja jestem takim typem, który lubi sobie pójść z kimś pogadać w biurze, lubi sobie wypić 4 kawy i wszystkie posiłki wszystkie posiłki zjadać w pracy, bo to mi oszczędza czas w domu. Ja mam taką zasadę, że ostatni przychodzę i pierwszy wychodzę. 1:55 nie ma mnie. Jest taki znane przysłowie. Nie, to nie jest przysłowie, powiedzenie. Więc to pewnie ja byłem problemem, ale dziwię się trochę, że w ogóle nie było czegoś takiego, takiej refleksji, która może się pojawić teraz w wielu firmach, że może ci pracownicy, którzy pracują w domu i robią to dobrze i jeszcze chcą to robić, to niech w domu pracują, jak chcą. I wydaje mi się, że teraz może być tak, że w wielu firmach okaże się, że nie jest koniecznością trzymania pracowników w biurach, że ten pracownik, który siedzi w domu, oczywiście nie dotyczy to wszystkich, bo są ludzie, którzy nie potrafią pracować w domu. Ja mam kolegę, który jak miał jakby własny biznes i musiał siedzieć w domu, to musiał sobie wynająć ten, jak to się nazywa, te takie biurko, nie wiem, coś tam, office jakiś taki, wiesz. Wynająć takie w takim miejscu, zapomniałem zupełnie, jak to się nazywa.
Ale poza domem,
couch, tak? Couch office, tak. Takie, że wynajmujesz sobie po prostu w biurowcu biurko.
Rozumiem, rozumiem.
A najlepsze jest to, że on sam mieszkał.
O Jezu drogi, no ale to jest właśnie ta silna potrzeba stworzenia sobie jakiegoś takiego odizolowanego miejsca. Wiesz, ja do tej pory, to już trochę rzadziej, bo się przyzwyczaiłem do tego funkcjonowania w domu, ale do tej pory mam takie przemyślenia, że są takie momenty, że fajnie byłoby jednak przenieść się do biura gdzieś poza domem. I to nie do końca dotyczy samego komfortu pracy, to też.
Ale czekaj chwilę, razem ze streamowaniem i z całą twoją pracą?
Wiesz co, no, czasami streamowanie jest częścią mojej pracy, czasami jest takim dodatkowym zajęciem, które robię w wolnych chwilach, nie? Więc to streamowanie raczej nie, ale dużo rzeczy takich, które mam i księgowość, i wiesz, na przykład projekty okładek, jakieś plany publikacji na kanale Rockplay, to wszystko mógłbym robić gdzieś poza domem i czasami mnie kusi ta myśl. I to też z innego względu, bo tu jest tak, że dzielę sobie dzień na tą pracę, na takie zajęcia domowe i na przykład spędzam 6 godzin robiąc coś i potem wychodzę z tej piwnicy i od razu jestem w domu i moja żona, wiesz, ma takie podejście, że okej, ja się teraz siedziałam z dziećmi, jestem zmęczona, teraz twoja kolej, nie? I nie mam takiego nawet momentu przejściowego. Wiesz, wyobrażam sobie, że jadąc do pracy, bo to robiłem to jeszcze zanim zacząłem YouTube'a i zanim w zasadzie zacząłem studiowanie, że jest jeszcze ten moment, kiedy kończę pracę, dojeżdżam do domu, po drodze robię jakieś zakupy, wiesz, to jest taki moment przejścia i trochę uspokojenia, nie? Nawet ten powrót do domu, mimo korków, które w mieście bywają, jest takim momentem, że mogę sobie muzyki posłuchać, jakiegoś podcastu, jakiegoś radia, trochę się wyluzować
oj,
i już
wchodzę
do domu... Nie?
Myślę, że to pierwszy tydzień by ci przeszło.
No podejrzewam, że... Wiesz co, bo to jest tak, no to zawsze po drugiej stronie trawa jest zieleńsza, nie? Więc patrzysz na inne doświadczenia albo na potencjalnie to, co mógłbyś robić inaczej i ci się wydaje, że to jest atrakcyjne, bo chcesz trochę przerwać, zerwać z tą rutyną, nie? No więc, ale to też mam tak, że to jest właśnie to, w jaki sposób żony reagują. Ja miałam też takie przemyślenie, że ten tradycyjny model pracy, do którego żeśmy się przyzwyczajali z pokolenia na pokolenie, jest taki, że ktoś, kto siedzi w domu, jest trochę bezrobotny. Nawet jeżeli pracuje i nawet jeżeli zarabia, nie? I za każdym razem, kiedy ja wychodzę z pracy, nawet jeżeli coś tu jest takiego, co mnie zmęczy, to moja żona patrzy na mnie jak na osobę, która właśnie sobie odpoczęła. I teraz trzeba ją zagonić do roboty. I to nie jest coś, co... Nie wydaje mi się, żeby dało się to przewalczyć, nie? Że to już jest taki sposób myślenia, jest taki model i to przez pokolenia zostanie. Znaczy może jeżeli ta praca w domu, zwłaszcza teraz, kiedy internet funkcjonuje tak dobrze i tyle rzeczy dzieje się w internecie i tyle pracy jest w internecie, gdzie nie trzeba wychodzić do biura, no to może trochę nasz sposób myślenia o pracy się zmieni. Ale to jest, wiesz, to raz, że moja żona potrafi tak na mnie zareagować, oczywiście to z uśmiechem mówię, bo zawsze... śmiejemy się z tego, no to jednak przez lata mojego funkcjonowania na YouTubie wiele osób tam ze złośliwością, czasami żeby mi wbić szpilę, sugerowało, że to w ogóle nie jest praca, nie? To nie jest praca. Nieważne, że zarabiasz, nazywanie tego pracą jest nadużyciem. No nie wychodzisz z domu, siedzisz, robisz sobie co tam chcesz. Może to wynika z rodzaju pracy, jaką ja mam, nie?
Prawdziwa praca to jest w kopalni. Słuchaj, ja mam bardzo podobne, czy coś jest bardzo mocnego i prawdziwego w tym, co mówisz, bo moja mama, od kiedy ja rzuciłem pracę w korpo, ona to przeżyła z całej rodziny chyba najbardziej.
Aha.
Nie wiem dlaczego, no ale to takie, wiesz, że jestem bezrobotny. Aha. Ona do tej pory pyta się, czy potrzebuję jakichś pieniędzy.
To bierz, póki dają.
Nie, ja nigdy nie biorę. Znaczy, nigdy. Nie, ten, nie, nie mam taki jakiś, żeby nie, nigdy nie, nie prosić rodziców o pieniądze. Z dumy, żeby nie myśleli, że jestem bezrobotny.
Jest coś z czym. Ja też myślę, że też, jeżeli chodzi o moich rodziców, też musiałem to odrobinę przewalczyć. Ja nie wiem, pamiętasz, jak byliśmy ostatnio w kinie, to było na 1917, to żeśmy spotkali naszego...
Czekaj, ja byłem 3 razy, więc nie wiem, o którym razie.
Na tym, kiedy byłeś ze mną, wiadomo, nie?
Okej.
To spotkaliśmy naszego widza, który, nie wiem, czy pamiętasz, on też pracował z domu.
Pamiętam.
I on robił oprogramowanie do aplikacji Disney Plus. No pozdrawiamy bardzo serdecznie, tak swoją drogą. O Jezu, jeżeli chodzi o pozdrowienia, pozwól, że sobie na taką dygresję, bo spotkałem ostatnio widza w centrum handlowym jakiś czas temu i tak było takie spotkanie takie niepewne, bo żeśmy obaj za nie mówili i w zasadzie nie było tam żadnego kontaktu i on się potem ze mną jakby listownie do mnie się zwrócił i dużo historii mi tam w tym liście, więc pozdrawiam, dziękuję bardzo, przeczytałem i rozumiem, że czasami jest niekomfortowo, jak się człowieka spotka gdzieś tam i nie wiadomo, co mu powiedzieć, więc pozdrawiam również to.
Ale... To się zgadzam. Wracając do zdalnej pracy, ja uważam też, że dużym problemem jest to, że można się zapuścić. Aha. Tak po prostu, czyli stajesz zaspany w majtach, siadasz do komputera i pracujesz.
Ja mam specjalny zestaw ubrań do pracy nawet, wiesz?
Takie ale takie... ja też staram się ubierać, znaczy wiesz, no często zakładam sobie dresiki, ale aha, nie siedzę pół dnia w piżamie i to jest ważne.
Ja nie mogę, bo ludzie mnie widzą często, to wiesz.
No wstajesz, no to musisz sobie tam kamerę ustawić i inaczej. Problemem też jest to, myślę, że ja też porozmawiałem z kilkoma osobami z Game Devu, pozdrawiam serdecznie, dużo ciekawych rzeczy Maciek Miąsik mi powiedział też, że na przykład jak jest początek projektu, to praca zdalna może być problemem, ponieważ na przykład jeżeli się designuje grę, wymyśla się tą grę, bardzo dużo się rozmawia, bardzo dużo się pracuje, dyskutując na przykład przy tablicy. Rysujesz coś, pokazujesz, wiesz. Przy czym to też, wiesz, jakby praktycznie każdy komunikator taki, bo możesz zrobić taką telekonferencję i tam też jest tablica, czy to jest też do rozwiązania. Ja będę cały czas powtarzał, że jest coś takie jak Moon Studios, tam pracuje 80 osób, zrobili to najnowsze Ori i oni wszyscy pracują zdalnie.
No, czyli gra jest
świetna, polecam, jest w Game Passie. Tak, inna sprawa, nie każdy w domu ma porządny komputer, który mu, wiesz, no jeżeli pracujesz na Unity, Unrealu, no to musisz mieć jakiś sensowny komputer. Więc to też może być taki problem, że nie masz. Znaczy jest to, wiem, że na przykład Epic, większość w ogóle teraz firm pracuje zdalnie w polskim game devie i też się dowiadałem, Epic na przykład wdrożył coś takiego, że ci, którzy pracują na takich naprawdę wypaśnych maszynach, no to pracują za pomocą pulpitu zdalnego i łączą się z tymi maszynami z domu, no i wtedy nie ma tego problemu. Oczywiście no jest pewne opóźnienie, no ale jak pokazuje granie w chmurze, da się to rozwiązać i pewnie te korporacyjne systemy do zdalnego pulpitu w jakiś sposób to rozwiązują. Kolejna rzecz, która jest naprawdę bagatelizowana, ale jest bardzo dużym problemem, to jest ergonomia stanowiska pracy. To jest to, żeby mieć dobry fotel, dobre biurko, spokój, żeby sobie wietrzyć to pomieszczenie, żeby, wiesz, wstawać co jakiś czas, żeby, wiesz, żeby żeby mieć tak ustawione, nie wiem, no, krzesło do biurka, żeby nie męczyć tych nadgarstków strasznie. No, dużo tych rzeczy jest, o których się w domu nie myśli, bo nigdy tego nie miałeś, bo nie spędzasz w domu, wiesz, tylu godzin na komputerze. Znaczy, ja spędzam, ty też spędzasz. Wielu graczy też spędza. Ale, no, ci, którzy nie pracują zwykle w domu, albo nie siedzą na komputerze cały czas, no to dla nich to może być nowość, bo nagle mnie zaczynają boleć plecy i warto o tym warto o tym myśleć.
Wiesz co, w ogóle jesteśmy w takiej sytuacji, że myślę, że wielu osobom ciężko będzie ocenić, czy ta praca w domu ma sens, bo w związku z tym, że szkoły są pozamykane, nie, no to zostajesz w domu, najczęściej z dzieckiem, nie zawsze jest to dziecko na tyle dojrzałe, żeby zajmować się samo osobą, no i w rezultacie masz takie doświadczenia, że wykonujesz pracę z domu, jest ci ciężej, bo nie masz stanowiska do tego stworzonego, jeszcze dziecko ci siedzi na głowie i jest chaos i jest rozgardiasz i to jest coś, do czego byś się nie przekonał, a tymczasem uważam, że to ma bardzo dużo zalet. Nie?
Tak, znaczy w szczególności teraz to jest ten pewnie najgorszy problem, no bo całe rodziny są w domach, nie? Nie ma... znaczy niekoniecznie, bo moja żona chodzi do pracy normalnie.
Tak, ja wiem, dużo osób
chodzi, ale dzieci w szkołach, no to nie chodzą, nie ma ich tam, tylko siedzą w domach, mam nadzieję.
No tak.
Więc
tak,
coś muszą ze sobą zrobić. Jeżeli dzieci są w domu, rodzice są w domu, którzy muszą pracować zdalnie, no to jest to jakieś wyzwanie, tak mi się wydaje. Zresztą mam nadzieję, że ci nasi widzowie, którzy mają takie sytuacje, no to czekam na wasze opinie, jak sobie z tym radzicie i czy w ogóle sobie z tym radzicie. Trzymam za was kciuki, że jednak.
Jak najbardziej. No ja mam, moja prawie, że niemalże 3-letnia córka, no to trochę nam zachodzi za skórę, ale ona to i tak by nam zachodziła niezależnie od tego, czy byśmy pracowali w domu, czy nie. Natomiast mój 12-letni syn to już absolutnie się sobą zajmuje, aż trochę z dumą zajął się programowaniem obiektowym. Co mnie bardzo...
Ale w logo?
Nie. Jest taka gra, ona się nazywa Roblox i wokół tego są zbudowane narzędzia do projektowania własnych map, własnych gier, to bardzo, bardzo złożone jest to, można zaczynać od prostych projektów, no i on robi takie proste rzeczy i trochę mnie to cieszy, nie? Bo to jest jedna z ciekawszych rzeczy, jakie można wyciągnąć z gier, to znaczy grasz w gry, bawisz się dobrze, ale chciałbyś coś zrobić inaczej, lepiej i zaczynasz te rzeczy wdrażać i u niego taki proces zachodzi i tak patrzę z dumą trochę, ale mu nie mówię, bo jednak siedzi przy kompie cały czas.
No ja się zastanawiam, ile, przynajmniej w game devie, ile przez tą izolację, ile powstanie pomysłów ciekawych, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby i też popracować nad swoimi pomysłami, popracować nad swoim życiem w ogóle. Znaczy, to też jest dobry moment, na przykład jak masz pomysł na grę, to może zbierzesz ekipę, która siedzi w domu i może uda ci się namówić ich, żeby to wspólnie robić. Zresztą wiele jest takich historii w Polsce również, że był jakiś pomysł na grę, ludzie zebrali się, ale na przykład przetopili kasę w niepotrzebną infrastrukturę, w to, że wynajmowali jakieś drogie biura, takich projektach no to warto myśleć o każdej złotówce. I ja też mam takie w ogóle wrażenie, że ta zmiana, bo to jest duża zmiana, czy zmiana otoczenia, zmiana sytuacji, ten świat w przeciągu tygodnia diametralnie się zmienił. Ja zastanawiam się, czy to nie będzie taki moment też zmiany dla wielu osób, bo to może być też taki czas pewnej głębokiej refleksji nad swoim życiem. Czy ja brzmię jak papież?
Nie, masz, ja też mam tego typu przemyślenia, też nie chciałem ubierać w takie grube słowa, ale mam takie przekonanie, że po pierwsze trochę nasza działalność poza domem została ograniczona, to jest oczywiste, i mam też wrażenie, że trochę jest więcej czasu przez to, żeśmy zyskali tego czasu i ten czas można fajnie przeznaczyć nad zastanawianiem się, co tu można zmienić, zwłaszcza w kwestii tego, jak pracujemy, bo może się nagle okazać, że to, co robimy poza domem, robimy dużo szybciej w domu i mamy więcej jeszcze czasu dla siebie. Więc są to dodatkowe rzeczy.
A może się też okazać, że to, co robimy w pracy, a potem robimy to teraz, robimy to w domu, jest dla nas całkowicie bezsensowne i będziemy chcieli to zmienić.
A, poszukać innej pracy.
Tak, i nagle się okaże, że na przykład możemy robić dużo innych ciekawych rzeczy, albo w ogóle pracować z domu, albo bali, wiesz, jakby... Ja to mówię o sobie, bo ja miałem taki przez wiele lat, praktycznie w każdej pracy, której byłem, to mimo tego, że tak nie pokazywałem tego, to jednak bałem się ją zmienić. Znaczy, trzymałem się jej i do końca tak naprawdę chciałem w niej zostać. Nie przyjmowałem takiego myślenia, że o, zaraz sobie zmienię pracę. Teraz mi się to już zmieniło całkowicie.
No i wiesz co, ja w ogóle mam nadzieję, że to się, że jedna z takich ważniejszych rzeczy, i to a propos tego, co mówisz, że zmieni się trochę ocena tego, czym praca jest i czym nie jest, że zmieni się trochę definicja pracy w takiej świadomości społecznej. To jest to, o czym mówiłem cały czas, że dużo bardziej będzie akceptowane pracowanie poza zespołami, poza korporacją.
Tak, no myślę, że wiesz, dla mnie najważniejsze jest to, że jeżeli są ludzie, którzy nie chcą pracować w biurze, tylko wolą pracować w domu, to super by było, gdyby znalazło się dla nich po prostu miejsce. Bo niektórzy się po prostu kiszą, że tak powiem.
Tak, 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 to prawda.
I ja jestem takim człowiekiem, że ja wiem, że ja wolę pracować z domu. Zdecydowanie, ale dostrzegam też dużo plusów i dobrze się czuję wśród innych ludzi. Teraz jak byłem w Techlandzie, oni mają super, super mają ten budynek, pozdrawiam wszystkich. Super mają ten budynek i tak nawet pomyślałem sobie, wiesz, że fajnie mają, nie? Jakby pracujesz sobie w towarzystwie, robisz fajne rzeczy.
Tak.
No a z drugiej strony, no to co ja miałbym robić w jakimś biurze, no? To nie są rzeczy zupełnie dla mnie. Ale jest super, znaczy jakby ja to jak najbardziej rozumiem. Nie chcę też, żeby z tej naszej dyskusji wyszło, że praca zdalna jest najlepsza. No nie, ona jest po prostu dla jakiejś konkretnej grupy, ale też, bo ja wierzę w to szczerze i wydaje mi się, że do pewnych zmian, do tego, żeby pewne rzeczy zaistniały w naszym życiu, jest potrzebna przestrzeń. To czasami jest, jak cię wywalą z pracy i masz, nie wiem, 3 miesiące, to wpadniesz na coś. Bo jeżeli jesteś w tym cyklu pracy, to cały czas ta praca jest w twojej głowie. Weekendzik to imprezy i jesteś w jakimś takim harmonogramie, który nie daje ci tej przestrzeni. Urlop to jedziesz, to wiesz, zaplanowane, tutaj jedziesz z żoną, z dziećmi, to dużo rzeczy na głowie. A to zamknięcie w domu może być taką przestrzenią dla wielu osób, gdzie nagle się coś wyklaruje. Wyklaruje się jakiś plan, wyklaruje się jakiś pomysł, bo nie chodzi o to, żeby realizować coś, o czym marzyłeś przez 10 lat, bo to może się nie wydarzyć, jak tak długo zwlekałeś, ale chodzi o to, żeby też przyjrzeć się samemu sobie. Bądź sobą.
No, bardzo grube tony uderzamy. No,
przepraszam, nie, czekaj chwilę, czekaj chwilę. Dobra, nie, dobra. Chodzi mi o to po prostu, że jest czasami potrzeba odcięcia się od wszystkiego.
Tak, tak, to prawda. Ja poza tym też jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy już tak na szybko, bo dosyć dużo już rozmawiamy na ten temat, że jakby od samego początku, od dzieciństwa i przez cały system edukacji jesteśmy kształtowani w zasadzie na ten sam model człowieka. I już jakby na poziomie edukacji można bardzo często dostrzec błąd tego myślenia, że są ludzie, którzy w inny sposób pozyskują wiedzę, inaczej chcieliby się uczyć i inaczej mogliby wykazywać swoje zalety. I dokładnie tak samo jest w pracy, że z jednej strony są ludzie, którzy dobrze się czują w zespołach, są towarzyscy i potrafią wykorzystać towarzystwo innych ludzi, żeby samemu coś kreatywnego zrobić, ale są też tacy ludzie, którym towarzystwo innych przeszkadza, utrudnia kreatywne myślenie. I fajnie, że są takie dwa modele pracy, które pozwalają robić te rzeczy w inny sposób. I dobrze by było, gdyby w firmach, które pracują na zasadzie zespołów, też były te miejsca przeznaczone dla osób, które wolą pracować indywidualnie z domów. Ale to właśnie internet ma to do siebie i wszelka praca związana z internetem, że trochę pozwala na taką większą swobodę, bo po pierwsze komunikacja, przesyłanie wyników swojej pracy, a po drugie sama działalność jest na tyle szeroka, że tam można dużo rzeczy robić. Tak czy inaczej czasy są ciekawe, mimo że dosyć niebezpieczne. Czy to zamyka naszą dyskusję?
Chyba zamyka naszą dyskusję
całkowicie.
Bo
mamy jeszcze jedną.
Mamy jeszcze polecenia tak. Dla was, ale ja też chciałbym się spytać, czy to na was trafiło ta praca zdalna? No bo na przykład, wiesz, ja przez kilka lat pracowałem w galerii handlowej, no to jakbym dalej tam pracował, no to w tym momencie siedziałbym i nie miałbym nic do roboty.
No tak.
Szukałbym innej pracy może. Ale jeżeli pracujecie zdalnie, pracujecie w domu, to napiszcie, jak sobie z tym radzicie, czy coś was zaskoczyło, czy macie te problemy, o których mówiliśmy, czy doceniacie to, że nie musicie się spotykać z ludźmi.
Ja bym doceniał. Ale dobrze, no w związku z tym, ale to po raz kolejny. W związku z tym, że dużo czasu spędzamy w domu, to mamy dla was rzeczy do obejrzenia. Ja przygotowałem listę. Borys też ma coś.
Ja mam książki, więc ja zacznę.
Dobrze, proszę cię bardzo.
Bo ja mam dwie książki. No, nie polecam jakby za bardzo wizyt w księgarniach, ale można te książki dostać bez problemu jako e-booki. I w takiej formie też je polecam. To jest, autorami jest Bartek Strowski i Jacek Baliński. To są dwie książki, które nazywają się To nie jest hip-hop rozmowy, część pierwsza i część druga. To jest zbiór takich bardzo długich wywiadów z bardzo ważnymi osobistościami polskiego hip-hopu, na przykład z PZ Włody, Stiz, Oscar z Problemu, Bilon, Holak, to jest w ogóle dla mnie jakieś, znaczy może nie odkrycie, bo jego twórczość znam od lat, ale ten wywiad z nim w drugiej części książki jest po prostu fenomenalny. Czy Taco Hemingway, czy już ubóstwiany przeze mnie Nun. To są chyba najlepsze takie wywiady, jakie czytałem z tymi twórcami, bardzo dobrze zrobione. Ja może bym chciał nawet trochę głębiej i więcej, ale bardzo szanuję, że to powstało. Jeżeli ktoś interesuje się polską muzyką, to warto ten wolny czas poświęcić na te dwie książki. Bardzo szybko je się czyta i dużo, dużo jest satysfakcji. Ja robię tak, że na przykład słucham sobie instrumentale, chociaż nie tylko są twórcy tutaj, bo i są ludzie od marketingu, od okładek płyt, od koncertów, więc taki bardzo, bardzo dobry przekrój i nazwa książki To nie jest hip-hop, idealnie tutaj pasuje, chociaż jak wszyscy wiedzą, którzy interesują się hip-hopem, jest to nawiązanie do słynnego występu Picha.
Okej. Ciekawe, przyznaję. To teraz ode mnie. Ja mam dla Państwa seriale, ale tym razem kryminalne, policyjne, takie specjalnie wyszukałem takich. Mam list, ale przygotowałem 5. W większości są to seriale brytyjskie. Ja bardzo lubię te kryminały brytyjskie. Amerykańskie nie zawsze mi wchodzą jakoś za dobrze, natomiast te brytyjskie jakieś takie są bardziej prawdziwe, zwłaszcza, że aktorzy tam wyglądają jak prawdziwi ludzie, nie są ściągnięci z wybiegów dla modeli i dla modelek. Więc tak, po pierwsze Line of Duty, to już jest serial gdzieś chyba z 2013, nie jest do końca istotne, jest dosyć świeży, ale też trochę taki tradycyjny trochę. To jest serial opowiadający o perypetiach Wydziału Antykorupcyjnego, więc to jest dodatkowy. Z reguły historie policyjne są takie, że ten Wydział Antykorupcyjny to są ci źli, przed którymi trzeba się tłumaczyć, którzy utrudniają pracę, którzy utrudniają ściganie przestępców, a to jest trochę inne podejście, inny punkt widzenia, bardzo mi się podoba, chociaż ciężko jest polubić głównych bohaterów. Trzeba trochę czasu nad tym posiedzieć, ale bardzo dobry serial, bardzo dobrze oceniany. Po drugie, serial, o którym już mówiłem wiele razy, to jest Bosch. On jest na Prime Video, ten poprzedni na Netflixie jest dostępny. Bosch jest na Prime Video, to jest akurat amerykański. Fajna historia, właśnie taka kryminalna o policjancie, takim trochę jak rycerz na białym koniu, ale nie tak do końca, mającym zasady. Bardzo dobre i bardzo przyjemne. Trzeci serial, Elementary. I to jest taka amerykańska interpretacja współczesnego Sherlocka. W wersji takiej nietypowej, bo jedną z głównych bohaterek jest Lucy. Ona nie gra Sherlocka, ale prawie, że bardzo przyjemny, wielosezonowy. Kolejny serial, Broadchurch, to jest też niezwykła opowieść, ponieważ jej akcja dzieje się w takim bardzo zjawiskowej małej miejscowości, w której mogłoby się wydawać, że nic złego się nie dzieje, a tymczasem zdarzają się i śledztwa są zagmatwane i bardzo angażujące. Broadchurch. No i na koniec serial, którego każdy powinien kojarzyć, też policyjny, Luther. Z Idrisem Elbą. Bardzo, bardzo dobry, taki mroczny, ciężki, zabłocony wręcz, tak mi się jakoś kojarzy, kryminalny serial brytyjski. Więc te rzeczy polecam, jeżeli szukacie jakichś takich policyjnych historii.
A powiedz mi, czy ty oglądałeś True Detective?
Oglądałem, pierwszy sezon mi się bardzo podobał, drugiego mnie wszyscy zniechęcają.
Okay. A trzeci jest też świetny.
O, no to proszę.
A drugi rzeczywiście taki...
Ale można spokojnie trzeci oglądać, pomijając sobie drugi?
Tak, całkowicie można.
No to też jest pewnie na liście.
I to jest na tyle. Dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się i pamiętajcie, ja codziennie też na grupie polecam dwa filmy albo seriale. Dzisiaj polecałem, nigdy cię tu nie było, i Lady Bird. Także A wiesz, podajcie też na grupę.
A polecając, na przykład Nigdy Cię Tu Nie Było, polecasz też miejsce, gdzie można to obejrzeć, bo ja poluję na ten film i nie mogę go upolować.
Tak, jest na Cinemanie chyba z tego. Ja zawsze daję linki do Upflixa, więc jest na Cinemanie za 6,99. Chyba już weszła też przecena na Wszystko z Nami w Porządku na Steamie. Aha. Mam nadzieję, bo nie wiem, kiedy wchodzą te przeceny i nie umiem tego sprawdzić, bo czas, ten centralny, pacyficzny zawsze jest dla mnie coś. Tak, weszło. Słuchajcie, kosztuje złoty 79, jakbyście chcieli kupić mój film, czyli Wszystko z Nami w Porządku na Steamie. Polecam.
Polecamy i pozdrawiamy Państwa. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej,
trzymajcie się. Cześć.